Na konwencji w ciemnoszyjach zawsze było tak, że można się było podzielić wszystkim, tak jak Biblia mówi, i faktycznie teraz ja mogę służyć słowem, tutaj wczoraj brat psalmem, dzisiaj pieśnią. Miłe to takie. Nie ukrywam, że zauważyłem, bo siedzę na każdym wykładzie, że dzisiaj jestem oryginalny, bo jestem pierwszy w marynarce, ale to nie dlatego, że mi jest bardzo wygodnie w tej marynarce, ale żona stwierdziła, że mam koszulę pomiętą, także będę tak stał. No nie wiem, czy... Tak, podnę. Braterstwo, ja nie ukrywam, że wczoraj o godzinie 2 w nocy to jeszcze się ważyło, czy w ogóle tutaj będziemy. Także no, cieszę się. To, co wczoraj brat Oliwier wspominał tutaj, że nasze ciało to tak walczy z tym duchem, i tak też to się działo, że byliśmy troszeczkę zmęczeni po weselu Maćka Szumowskiego i tak zastanawialiśmy się, czy jechać, czy nie jechać. No, tyle kilometrów, tyle benzyny, tyle zmęczenia, wypadki po drodze. No i tak w końcu jednak dojechaliśmy, chociaż ostatnie 100 kilometrów było już trudne. Tutaj przede mną siedzi brat Kubic, no i jego muszę przeprosić, bo wczoraj no na siłę starałem się, że tak powiem, siedzieć na wykładzie, ale już w pewnym momencie stwierdziłem, no już aż nie wypada. No i poszedłem się położyć, także wysłucham ten wykład na pewno, ale później już było lepiej. Zanim przejdę jeszcze do tematu, chciałem powiedzieć coś na temat wczorajszego koncertu. Chciałem powiedzieć na temat tych ludzi, którzy śpiewali w większości dla nas, ale też dla tych może, którzy z zewnątrz przyszli, może ich nie znałem, może nie było możliwości podejść, porozmawiać. Natomiast chciałem podziękować za to, że chcą to robić. Bo to nie jest łatwe. To jest pewnego rodzaju wyrzeczenie i każdy z nas powinien się wyrzekać niektórych rzeczy, powinien z czegoś rezygnować, z przyjemności, może właśnie z tego, że się będę dobrze czuł, że się, nie wiem, opalę, tylko właśnie dlatego, że przyjadę tutaj, zrobię to dla społeczności. I myślę, że chciałbym być tym bratem i chciałbym, żebyśmy wszyscy byli, że nie bijemy ich po rękach, tylko podnosimy jak Mojżeszowi, żebyśmy te ręce starali się podnosić tym braciom, którzy może czasem nie chwalą, może nie śpiewają pieśni w takich standardach, które gdzieś w naszych głowach są utkwione, które gdzieś są dla nas bardzo ważne i istotne. Myślę, że postarajmy się zobaczyć to, że oni nie wkładają do tego tylko swoje głosy, ale również cząstkę samych siebie. Dlatego chciałem porozmawiać dzisiaj z Wami na temat, który myślę, że każdy młody człowiek, nie tylko młody człowiek, ale każdy człowiek, który przychodzi do Boga, w pewnym momencie musi sobie je zadać. Chciałem zadać Wam pytanie, jakie warunki musimy spełnić, żeby stać się w 100% naśladowcą Jezusa Chrystusa, aby stać się uczniem Chrystusowym i Jego wyznawcą. Myślę, że nie tylko ja zadałem sobie to pytanie, ale również Wy, braterstwo, kiedyś, nie wiem, może na konwencji, może właśnie w takich okolicznościach takie pytanie padło. Czy jestem gotowy, czy jestem przygotowany, żeby w 100% naśladować naszego Pana, żeby iść, tak jak mamy wersety napisane w Piśmie Świętym, aby iść i naśladować naszego Pana, aby iść w Jego ślady, aby pić ten kielich. Wczoraj 6 osób powiedziało, że chce ten kielich pić, że chce iść za Panem. Fajnie, bo 12 lat temu z Łukaszem tego na kursie, a on wczoraj tu siedział, no o, to miłe to takie. Obok mnie leżał w śpiworze, teraz w sumie wszedł do wody i poświęcił się Panu tak jak możemy wcześniej. Kiedyś zadano mi pytanie, co robisz dla Chrystusa? I nie ukrywam, że było pewnego rodzaju zająknięcie, zastanowienie się. Zanim odpowiedziałem na to pytanie, to nie ukrywam, że nie zrobiłem tego w chwili od razu, tylko poszedłem do domu i długo to trwało. Czy ja coś robię? Czy ja coś czynię dla naszego Pana? Czy ja coś robię dla Chrystusa? Co tak naprawdę determinuje mnie do tego, że mogę nazwać się sługą Bożym, mogę się nazwać dzieckiem Chrystusowym? Czy faktycznie mam ręce? Czy mam ręce przybite do krzyża? Tak, nasz Pan. tak jak Jezus Chrystus, w geście oddania swojej woli, w geście otwarcia się na innych. Czy te ręce są otwarte, tak jak ręce Jezusa przybite do krzyża, czy one są otwarte na ludzi, którzy mnie otaczają? Czy nie jest tak czasami, że z rękami z kieszeni, włożonymi do kieszeni, przechodzą obok ludzi, którzy mnie otaczają górnolotnie, mówiąc, że nazywam się chrześcijaninem. Chciałem przeczytać dla tekstu z Ewangelii Łukasza takie słowo. To jest w rozdziale 10 zapisane. Przeczytam całą historię, znaną wszystkim bardzo dobrze. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. I rzekł mu: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A któż jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i spadł w ręce zbójców, którzy go obdarli, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i, zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie uczynił i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując wtedy, podjechał do niego i, ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3 zdaniem swoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który ulitował się nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. Zastanawiałem się nad tą historią i powiem braterstwu, że nie sądzę, żeby kapłani, żeby faryzeusze, żeby osoby uczone, znane teologicznie, czyli wiedzące, co pisze w piśmie, wierzące, nie miały potrzeby pomagać temu człowiekowi. Myślę, że miały potrzebę, tylko z tą różnicą, że ręce miały włożone do kieszeni. I tak jak często nawet my to mówimy i powtarzamy, stwierdziły, że może wesprę w inny sposób tę osobę, może pomodlę się za tą osobą, aby ktoś zesłał mu pomoc, aby Pan dał mu pomoc. Nie wiedząc o tym, że to Ty, jak przechodzisz i widzisz, to Ty masz być tą pomocą, że to właśnie Ciebie Bóg wystawił na taką próbę, że Ty masz w pewnym momencie uchylić się nad tą osobą i pomóc. Bóg wszystkiego cudownie nie robi. Wszystkiego w cudowny sposób nie pokazuje nam. Cudowne jest to, że nas wybrał i teraz my musimy być cudownymi i potrafić się, tak jak Samarytanin, pochylić nad tą osobą. Wiem, że zachowanie faryzejskie jest bardzo niebezpieczne i uwidacznia się również w naszym życiu, w naszym czasie. To jest prawda. W naszym otoczeniu nikt nie potrzebuje pomocy. Myślę, że znajdą się takie osoby. A kto im, braterstwo, pomaga? Tym osobom, które potrzebują pomocy, kto im pomaga? Może ktoś inny, nie ja. Jak ktoś jest głodny, to nie będzie chwalił Boga. Naród izraelski, będąc głodny, przemrał. Odsuwał się od Boga, nie przybliżał się na głodzie, tylko się odsuwał. Dlatego miałem kiedyś taką sytuację, jadąc z Młodzieżowego Kędzierzyna, że już jechaliśmy z rodzicami. I w nocy o godzinie 12 leży człowiek na środku ulicy wzdłuż pasów. Tata objechał, pojechał dalej. No pijak w końcu, nie? No bo kto by mógł leżeć na ulicy wzdłuż pasów, jak nie pijak. Pojechaliśmy dalej, ale wiecie, cały czas zastanawiałem się, czy to był pijak, nie? Może to nie był pijak, może miał cukrzycę, może się musiał położyć, może taka była sytuacja. A potem mówię, nie, pijak, może nie cukrzyca, na pewno może coś chcieli wyłudzić, żeby człowiek się zatrzymał. Ale to tylko ta myśl, że to mogło być coś krzywdzącego dla tej osoby, że to mógł faktycznie być człowiek, który potrzebuje pomocy, cały czas nie dawało mi spokoju. Przecież czego się bać? Przycisnąć na hamulec, zatrzymać się, stanąć, podejść. Tak jak mamy zapisane w Biblii, jeżeli Bóg nie będzie tego chciał, to płot nawet nam z głowy nie spadnie. A może właśnie taki był cel, może tego człowieka Bóg położył. Już widzi, że my ślepi jesteśmy, że nie chcemy zobaczyć go gdzieś w oddali, to nam go na ulicy położył. A jednak jest strach. Jest strach, aby się zatrzymać, aby pomóc. I w tym kontekście, braterstwo, jakim człowiekiem był miłosierny Samarytanin? Beztroskim, nierozsądnym, byśmy powiedzieli. A on po prostu był dobry i kochający. Pochylił się. W przypowieściach Salomonowych w 29 rozdziale a 25 wersecie mamy napisane takie słowo: lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Nasz Pan nie miał lęku przed ludźmi i teraz pytanie, czy my go mamy? Czy ja nie miałem tego lęku jadąc, wracając, czy w ogóle go powinienem mieć, czy nie powinienem zrezygnować z lęku, a zaufać Panu? Kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Ale inaczej. Czasy faryzejskie, braterstwo. Czy jeżeli ktoś obecnie potrzebuje z Was pomocy, idzie do jakiegoś urzędu, czy wszystko załatwia od ręki? Myślę, że jeżeli komuś nie jest to na rękę, jeżeli nie widzą sukcesu, nie widzą pożytku z tego, że Wam pomogą, to nie idzie to tak łatwo. Jeżeli do tego urzędu przyjdzie prominent, osoba, która jest znana, ważna, to wiecie, szybciej te rzeczy załatwia. Nie mówię po to, żebyśmy zmienili tych ludzi, bo może tego się nie da zrobić, ale mówię to po to, żebyśmy takimi ludźmi się nie stali. Żebyśmy nie robili czegoś dla tych, którzy mogą nam coś się wdzięczyć, dla tych, którzy mogą się nam przydać. Nie patrzmy zyskownie na pomoc dla drugiej osoby. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 38 wersecie mamy zapisane takie słowo: dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną, dodadzą za nadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, a jaką miarą mierzycie, i taką wam odmierzą. Pan powiedział, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. To są słowa, które są dla mnie wspaniałe i wskazują, że dla naszego Pana najważniejsze jest nieść pomoc innym. Nieść pomoc potrzebującym. Mamy w swej drodze do Pana poprawiać innych i siebie. Nie da się poprawiać innych bez poprawy siebie. I nie da się poprawiać siebie bez innych. Pewne zasady musimy mieć, żeby pomóc, żeby mieć możliwość pomocy drugiej osobie, ale musimy też mieć te osoby. I my tę społeczność mamy, musimy tylko z niej teraz skorzystać. Najwidoczniej faryzeusze stwierdzili, że aby się uświęcić, to niepotrzebny jest mu drugi człowiek. Wystarczy sięgnąć w słowo, wystarczy poczytać, znać zakon, a otaczający ludzie mogą się przydać do innych spraw. W jakikolwiek byśmy sposób chcieli dotrzeć do Boga, musimy przejść przez ludzi. Musimy wiele dla nich zrobić. Musimy, powiem takim prostym językiem, musimy ich po prostu pokochać. Wiem, że to nie jest łatwe, to jest trudne. Ja sam się tego uczę. Wiem, że nie wiem, ile jeszcze lat mi będzie dane, ale będę się starał uczyć tego, żeby starać się pokochać ludzi, pokochać braci. Bóg, Pan Jezus, pokochał wszystkich i każdemu z nas dał siebie. Jak dał siebie, to znaczy, że nas pokochał. Dlatego jeżeli poświęcamy się dla Pana na służbę, wypowiadamy słowa z listu do Galacjan z 2 rozdziału, 20 wersetu, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Żyje we mnie Chrystus. Że już nie my żyjemy, ale żyje we mnie Chrystus. Musimy starać się myśleć już teraz Jego kategoriami, nie swoimi. On nas pokochał. Nie tylko mnie, nie tylko mojego brata fizycznego, rodziców, ale pokochał również was, braterstwo. Ja muszę to zaakceptować. A i tak często nie jestem w stanie się schylić. Czasem mi się nie chce pomóc. Dlaczego, braterstwo? Bo jest to wygodne? Bo się mi nie chce? Często tak mówię. Może też się wam zdarzy tak powiedzieć. Bo on kiedyś zrobił za mnie coś przykrego. Bo się mi śpieszy. Bo nie mam na tyle czasu. Mam wiele pracy. Bo nie odpowiada mi zdanie tego brata. Dlaczego? Przeczytałem kiedyś takie zdanie w opisie, teraz może wam zacytuję. Nie wiem, kto to napisał. Poczytuję to sobie za przywilej, że poznałem, co to znaczy iść drogą Chrystusa. Co za wspaniałe, radosne przeżycie budzić się każdego ranka ze świadomością Jego obecności w tym samym pokoju. Co za podniosłe, radosne przeżycie być w pokoju Bożym, gdy słońce wschodzi, i iść do łóżka i spać snem tych, którzy znają Chrystusa. Jeśli jest inaczej, nie możesz nazwać się naśladowcą Chrystusa. Musimy zasypiać i budzić się snem ludzi, którzy kochają Chrystusa i kochają tych, których On umiłował. Musimy chcieć być takimi jak On, otwartymi na innych braci, a nie samotnikami. Ja wiem, że powiecie mi, że to jest zdeterminowane naszymi charakterami. Jeden lubi tak, drugi lubi tak, ale Pan Jezus posłał do nas apostołów, którzy bardzo się od siebie różnili, ale jak poczytacie, nie będę teraz tych tekstów przytaczał, do każdego powiedział, że ma się dzielić z innymi. Może nie takimi słowami, ale ma się dzielić sobą z innymi. Pamiętajmy, że nasze życie, życie Kościoła, jak mówimy często, po nagrodę nie jest samotnym biegiem na oślep, tylko naszą wspólną wędrówką. Choć nagrodę otrzymujemy indywidualnie, ale wędrujemy razem. Czy nie zdarzyło się wam braterstwo mówić często osobowo mój dom, moje problemy, moja troska, moje uczucia, moje nerwy, moja rodzina, mój zbór albo czasem moja denominacja? Od czego my mamy siebie? Od suchego badania pisma braterstwo? Przez 5 godzin w tygodniu? Nie. Ja myślę, że nie tylko po to. Myślę, że musimy wypowiedzieć słowa, że moje problemy są twoimi, bracie, problemami, a twoje moimi. Musimy się nimi dzielić. Musimy o nich mówić. Myślę, że moja troska o rodzinę będzie łatwiejsza, jeżeli wy również będziecie o tym wiedzieć, jeżeli również będziecie wiedzieć, z czym się borykam. Tak. Powiedzmy w swoich nerwach bratu i powiedzmy publicznie, że się denerwuję, że jestem nerwowy. Nie wstydźmy się tego. Wierzę w to, że gdy inni dowiedzą się o tym, gdy dowiedzą się o moim problemie albo ja dowiem się o kogoś, to w modlitwie mogę zrobić wiele. Więcej może modlitwa tego, który jest do tego przygotowany, niż moja. Może ktoś podsunie mi rozwiązanie, z którym się spotkał 5 lat wcześniej i będzie łatwo. Być może spotka nas w życiu sytuacja, że szczerze nie będziemy mogli powiedzieć słów z modlitwy: bądź wola Twoja. Niech się dzieje Twoja wola. Może będzie to dla nas za trudne. Sytuacja, w jakiej będziemy postawieni, będzie za trudna. Myślę, że wtedy jedynym rozwiązaniem jest, aby właśnie bracia, abyście właśnie Wy mogli się w tej sprawie za mną pomodlić. Mamy słowo ładne w liście Jakuba, w 5 rozdziale, 15-16 werset zapisany. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jeżeli będziemy tylko rozważać Słowo Boże bez zweryfikowania go w naszym życiu, to staniemy się klasą. Staniemy się szkołą, do której się idzie, a potem chętnie się wraca do domu. My musimy być domem, my musimy być klasą, w której będziemy się kochać i będziemy mówić o wszystkim. Gdzie będziemy się dzielić tym, co rozważaliśmy właśnie na uczelni. Boże. Istota prawdziwego chrześcijaństwa zapisana w 7 rozdziale Ewangelii Jana. Siódmy rozdział, 37-38 werset. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Braterstwo, te dwa wersety podsumowują całą naszą sprawę i relację z Bogiem. Jeżeli ktoś pije, to ma również z siebie coś wylać. Chrześcijaństwo to po pierwsze przyjęcie Chrystusa, wchłanianie tej wody, a po drugie zdobywanie dla Chrystusa, czyli oddawanie tej wody. Pisze tutaj, że wypłyną rzeki wody żywej. Pan tylko 40 dni na ziemi był tylko dla siebie na pustyni, a resztę 3,5-letniej misji był dla innych. Czasem to się boję, że ze mną to jest na odwrót. Zbiornik wody, który posiada dopływ, ale nie ma odpływu, po pewnym czasie staje się zgnitą, śmierdzącą sadzawką. Takie jeziora i sadzawki zarastają bagnami, a po latach przestają istnieć. Wiem to, bo akurat taki kierunek skończyłem, więc gwarantuję, że tak się dzieje właśnie z żywymi jeziorami. Jeżeli odpływ zniknie i będzie tylko dopływ, albo nie da i dopływ zlikwidują, w tym momencie jezioro przestaje istnieć. Staje się dlatego, że nie ma wymiany tlenu. Po pewnym czasie przestają żyć istoty w tym jeziorku i zaczyna śmierdzieć. Zaczyna brakować tlenu. Z nami stanie się braterstwo tak samo, jeżeli potraktujemy chrześcijaństwo i Chrystusa, którego przyjęliśmy, jako przeżycia moje, jako moje uczucia, moje uwielbienia, radości, moją wiarę, bez pragnienia łaskawego dzielenia się z innymi, z bliźnim. Wtedy to jest nasz zastój, mój zastój. Chrześcijaństwo takie nie jest żywotne, witalne czy płynące, jak często mówimy. I z biegiem czasu może stać się martwe. Jeżeli wzięliśmy, to później mamy dawać. I w tym rozdawaniu mamy znaleźć szczęście. W jakiej formie otrzymaliśmy nadzieję od swojego dziadka, od swojej babci, znajomego, to w takiej rozdawajmy. Jeżeli otrzymaliśmy w duchu radości, szczęścia czy miłości, to w takim duchu też to rozdawajmy. Nasze oddanie dla innych ma być na wszystkich płaszczyznach. W zborze, w szkole, w pracy, na wakacjach. Wszędzie musimy tą sprawą żyć. Wszędzie musi być chęć dzielenia się sobą i swoją wiedzą o Bogu. Wszędzie mamy możliwość dania świadectwa. A już najgorzej jest wstydzić się naszego Pana. W Ewangelii Marka w 8 rozdziale 34 do 38 wersety brzmi tak: a przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i ten człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Nie mamy się wstydzić. Nie mamy się wstydzić Chrystusa, naszego Pana, naszej nadziei przed ludźmi. To ma być w nas żywe. Ma być czynne. Aby ten Chrystus poświęcenia, pamiętacie za te uczucie, jak się siedzi na tej ławce, aby ten Chrystus nie umarł. Abyśmy, tak jak wtedy, człowiek zrobiłby wszystko, by to trwało, by to nie umierało. Abyśmy, zagłębiając się w twarde doktryny, w prawdy, nie skamienieli. Żebyśmy nie stali się twardawką braterstwa. Jeżeli twarda nauka, to dzielmy się twardą nauką. Niech nasza miłość wypływa na zewnątrz. Przekażmy w ten sposób tak naprawdę to, co jest w nas w środku. Pan daje nam wiele możliwości, wiele sytuacji w życiu, kiedy możemy o Nim mówić. W najróżniejszych sytuacjach, chociaż młody jestem, już się znalazłem i zawsze staram się wykorzystać to i przekręcić tak, żeby móc powiedzieć nie o polityce, czy o tym, jak nam jest źle, tylko o tym, żeby powiedzieć coś o Bogu. I wiecie, już ten przykład kiedyś też podawałem, ale może też jeszcze raz się posiłkuję tym. Kiedyś jadę do Kłuc, z Poznania, no i w pewnym momencie, chociaż nigdy nie zatrzymuję się, jak widzę jakiegoś człowieka, który gdzieś tam macha ręką, biorąc pod uwagę to, co słyszę w telewizji, nie zatrzymujcie się, bo to może się coś stać, może być niebezpiecznie. No i już przejechałem, ale w ostatnim momencie zauważyłem koloradkę i szybko wyhamowałem i podjechałem z powrotem. Wziąłem tego księdza i pijany był. Takie szczęście miałem, że jechałem 50 km i cały czas płakał. Wiecie, braterstwo, płakał, bo miał stracić nogę. Był 30 lat na misji w Afryce, dorobił się tam przez swoją pracę takiej choroby, że miał ją utracić, miał parę dni później mieć ją obciętą tę nogę. I płakał. Nawet powiem szczerze, był chyba troszeczkę pijany. Ale wiecie, miałem dla niego wyrozumiałość. Rozumiałem to, co go spotkało. Że to nie jest łatwe i nie jest łatwo pogodzić się po 30 latach misji, chodzenia wśród ludzi, którzy potrzebują. W pewnym momencie stajesz ty się potrzebującym. Powiedziałem mu tylko, że może Bóg zmienił jego plan. Może ma gdzie indziej teraz dzielić się tym, czym dzielił się tam. Czym dzielił się z dziećmi, z małżonkami. Myślę braterstwo, że właśnie miłość, ta miłość, której przez 3,5 roku uczył nas Pan Jezus, że ta miłość jest rzeczą, która nas ożywia, która daje nam możliwość życia, która podnosi nas. Znam człowieka osobiście, który miał żyć pół roku, a żyje 44 czy ponad, tylko dlatego, że ma kochających rodziców. Wierzę w to, że tak jest. Tak lekarze powiedzieli, że z niego nic nie będzie, że śmierć jest tutaj nieunikniona po pół roku. Wiecie, pół roku, a 44 lata. Ile potrafi zrobić miłość? Opowiem wam teraz taką opowieść w formie rozmowy z Bogiem. Dlaczego w moim życiu jest tak mało miejsca dla mnie, Panie? Dlaczego powiedziałeś, otwórz się dla innych? Bóg powiedział mi, otwórz drzwi na ludzi. I tak zrobiłem. Patrzę, a za drzwiami wielki tłum. Tak, do mojego domu wchodzili coraz to nowi ludzie. Kolega, koleżanka, przyjaciel, znajomy, sprzedawczyni, parkingowy, koledzy z pracy, przyjaciele. Wchodzili i wchodzili. Patrzę, a za tymi ludźmi jeszcze większa rzesza ludzi. Ale mniej widoczni, bo ci z przodu ich zasłaniali, więc mówię, wejdźcie do środka, będzie ciaśniej, ale tamci też wejdą i będę mógł ich zobaczyć. Zaczęło się robić w moim domu coraz ciaśniej, ciaśniej, coraz mniej miejsca. Panie, dlaczego tak? Dlaczego zabrałeś mi moje życie? Dlaczego dałeś mi tych ludzi? Dlaczego zniweczyłeś moje plany, moją pracę, karierę? Dlaczego to, co chciałem, znikło i nie było tak, jak chciałem? Bóg odpowiada. Wtedy, kiedy otworzyłeś się na innych, zapomniałeś tylko o swoich potrzebach i planach. Wpisałeś w swój grafik i kalendarz mnie i potrzebę dawania siebie innym. Ja pobłogosławiłem Ci w Twoim życiu. I wiesz, gdy tak stałeś w drzwiach Twojego domu, gdy miałeś mocno otwarte drzwi i ludzie wchodzili do Ciebie, ja prześlizgnąłem się z tym tłumem niepostrzeżenie i zagościłem w Twoim domu i w sercu. Ty nie wiedziałeś nawet o tym, jak mocno pokochałeś tych ludzi. Dlatego teraz, na stare lata Twojego życia, przytulę Cię do mojej piersi i będę Cię podtrzymywał. Dam Ci ludzi, którzy gdy upadniesz, to Cię podniosą. Pomogą Ci i będą do końca Twojej po ziemi wędrówki. A gdy już Cię tutaj zabraknie, gdy serce wielu Ci bliskich osób będzie smucić się i krwawić za Tobą, ja pokażę Ci światło, gdzie masz iść i otworzę Ci drzwi do mojego królestwa, abyś mógł już w nim na zawsze zamieszkać w pełnej szczęśliwości, bo Ty pozwoliłeś mi poprzez tych ludzi zamieszkać u siebie. Abyśmy potrafili, braterstwo, w takim stanie być, abyśmy potrafili w pełni stać się naśladowcami naszego Pana, abyśmy potrafili wpuścić w nasze życie ludzi. Poprzez to wpuścimy naszego Pana. Ale co najważniejsze nasz Pan uczynił dla nas? Co musiał zrobić, aby w pełni nas pokochać? No co? Musiał nam przebaczyć. I my również musimy się tego nauczyć. Myślę, że to powiększy nasze serce 10 razy. Dlaczego? A właśnie dlatego, bo to jest trudne. Przebaczyć nie jest łatwo. Ktoś powiedział, przebaczanie daje wolność miłości. A Pan Jezus potrzebuje ludzi o sercach małych czy wielkich. O wielkich sercach ludzi potrzebuje. Są konsekwencje braterstwa wybaczania albo odmowy wybaczania. Jeżeli odmówimy, to tracimy zdolność kochania. Nie wybaczyć, to kochać coraz mniej, będąc opanowanym przez smutek, gorycz, zgorzknienie, może to w konsekwencji przynieść na najbliższych złe stosunki. Te stosunki mogą się pogorszyć również w naszym najbliższym gronie. Myślę, braterstwo, że przebaczania musimy się uczyć. Był kiedyś taki argentyński pianista, Estrella się nazywał, w 1977 roku został uprowadzony do Urugwaju i tam przeszedł test. Przeszedł test, czy potrafi przebaczyć. I wiecie, braterstwo, Estrella modlił się, że wybacza mu te winy. I nawet w najtrudniejszych chwilach, choć już wtedy nie mógł powiedzieć wybacz im, bo wiedział, że prawda jest inna, kiedy wiedział, że jest to tak ciężko powiedzieć, to powiedział takie zdanie. Często zdarzało mi się omijać niektóre słowa, wypowiedzieć nieuczciwie, ponieważ tak bolała mnie przemoc fizyczna. Jednak podczas ostatnich tortur, kiedy zagrozili mi obcięciem rąk, powiedział: nie chcę umierać i mam jeszcze w życiu wiele do zrobienia. Przede wszystkim chciałbym wychować moje dzieci, ale jestem gotów wam wybaczyć, jeżeli obetniecie mi ręce i nawet mnie zabijecie, ale powinniście wiedzieć tak czy inaczej, że jesteście w błędzie. Nie obcięli mu rąk, przeżył i myślę, że wyszedł zwycięsko z przebaczenia. Wiecie, profesor, to jest bardzo mocna historia. Natomiast myślę, że w naszym życiu często spotykamy się z tym, że może nie potrafimy komuś przebaczyć jakiegoś zachowania, jakiegoś niestosownego stroju, jakichś słów, których ja bym nie dobrał, które są niestandardowe. Myślę, bratelstwo, że powinniśmy starać się przebaczyć. Powinniśmy być bardziej cierpliwi i wyrozumiali dla tego, co nas otacza. Chociaż to przebaczenie może czasem sprawiać nam trudności, to jest regułą, którą musimy spełnić. Pan wybaczył nam o wiele więcej i myślę, że o wiele lepiej. A chcemy być nazwani przecież Jego dziećmi. A dzieci to naśladują swoich rodziców w pełni. Przebaczają również jak dzieci. I też mamy się nauczyć przebaczania jak dziecko. Dziecko jedno z drugim się bawi w piaskownicy, posypie piaskiem, uderzy, przewróci. W ciągu 2 minut sobie przebaczą. I wracając do domu już jako przyjaciele. Zauważmy, jakie to jest dziwne, że czym dziecko rośnie, czym to dziecko dorasta, ma już później swoje lata, to z tych 2 minut robią się czasem dni, miesiące, są przypadki, że nawet i lata. Czym to jest podyktowane dla tego? Wydaje mi się, że tutaj zagrożeniem jest, abyśmy nie stwierdzili kiedykolwiek, że już wszystko zrozumiałem, że już wszystkiego się nauczyłem, że ja już wszystko wiem. Musimy pamiętać o naszej pokorze. Musimy pamiętać o tym, że mamy być jak dzieci. Otwórzmy nasze serca i zamknijmy je zarazem. Zamknijmy na nasze wady, na nieudolności, na to, co może nam nie odpowiada. A otwórzmy nasze serca na to, co robimy. Na ten chór wczorajszy, na to, że oni śpiewali. I dlaczego śpiewali? Gdy nie mogli inaczej spędzić czasu? Chcieli uwielbić Pana. Patrzmy na siebie przez pryzmat naszego grzesznego człowieka. Jak rozmawiamy o współbraciach, o nas na przerwach, to nie mówmy o wadach, tylko mówmy o zaletach. Pamiętajmy o tym, że o czym więcej rozmawiamy, to więcej pozostaje w naszym umyśle. Małe dzieci, pierwsze słowa, jakie wypowiedzą, to te, które najczęściej słyszą. Mama, tata, baba. Myślę, że z nami jest tak samo. Czasami niektóre słowa w nas zostają, a to nawet prawdą czasem nie jest. Nie możemy w ten sposób fałszować obrazu naszego bliźniego. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Jeśli ktoś słownie lub czynem nas zrazi, to nie możemy się zacietrzewiać. Tylko wyjaśniajmy to od razu, bo gdy złość w nas pozostanie, robi się bardzo źle i długo zajmie nam zlikwidowanie tej złości. Długo zajmie nam przebaczenie. Ale przebaczać musimy tak naprawdę, nie tylko tak, żeby się nazywało. Można tę sytuację przyrównać do pieca, w którym pali się węgiel, w którym już czujemy, że jest zimno, ale jak dmuchnie, to się zaczyna palić. Tak nie możemy wybaczać. My musimy zgasić ogień całkowicie. Wygasić go zupełnie i żyć normalnie dalej. Mieć tylko jeden ogień, tylko jeden żar, który wspólnie możemy podniecać, który żar możemy wspólnie dmuchać. A to jest właśnie ten ogień miłości Chrystusa, naszego Zbawiciela. Tego ognia gasić nie możemy. Bóg nas kocha i w Jezusie Chrystusie nam przebaczył bardzo wiele, lecz my nie jesteśmy w stanie zrozumieć Boga tak naprawdę. Jego miłości nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Możemy sobie tylko wyobrażać. Nikt nie udowodni, nikt nie jest w stanie wytłumaczyć swojej miłości do Boga. Bo jak ją pokażemy? Jakie słowa użyjemy, żeby to opisać? Tak jak kobieta, która nie ma dziecka, nigdy nie zrozumie tak naprawdę miłości matki do dziecka, dopóki go nie będzie miała. Dopóki nie zostanie matką. Dlatego życzę wam wszystkim, abyście potrafili przebaczać, abyście, czy starsi, czy młodsi, zawsze mieli ochotę do tego, aby służyć nie tylko Panu słowem, myślą, modlitwą, ale służyć również braciom, którzy nas otaczają. Pomagać sobie w trudnościach, żebyśmy byli chętni zawsze podejść na zebranie do każdego. Zapytać go, co u niego? Nie. Coś ty powiedział, choć mi się tu wytłumacz, tylko co u ciebie? Nie doszukujmy się podtekstów, knowania czy zazdrości. Zacznijmy od tego, co w naszym życiu jest najważniejsze, od miłości. W końcu od kogo się dostaliśmy i nią mamy się kierować. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, 16-18 werset brzmi tak. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci miłujemy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Oddać życie swoje za brata to również poświęcać mu czas. Poświęcić mu cząstkę swojego życia na jego problemy, nie tylko na swoje. Na zakończenie, braterstwo, chciałem przeczytać jeden wiersz na podsumowanie, myślę, całych tych rozważań. Niech to zostanie takim moim życzeniem dla was. I dla mnie też. Panie, uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczanie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. A światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie. A umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Jezusa Pana naszego. Amen.